dobre kryminały są dobre, dlatego że są doskonałym odzwierciedleniem swoich czasów, społeczeństwa i miejsca, o którym opowiadają. Z taką tezą dzisiaj wychodzę. Oczywiście nie twierdzę, że dlatego kryminały są popularne. Kryminały są popularne, ponieważ mają stosunkowo niski próg wejścia i potrafią łatwo wzbudzać emocje. Tego nie neguję, ale te dobre będą miały w sobie coś więcej. A punktem wyjścia do tych rozważań będzie cofnięcie się parę lat wstecz, 7-8, kiedy to ukazał się pierwszy sezon serialu Belfer. Produkcji Canal Plus w reżyserii Łukasza Palkowskiego i scenariuszu Jakuba Żulczyka i Moniki Powalisz. Co ten serial mówi nam o polskich latach 2010 i jak broni się z perspektywy dzisiejszej? O tym będzie dzisiejsze coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Na wstępie zaznaczę, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Canal+. Pierwszy sezon Belfra można zobaczyć za darmo w serwisie Canal+ Online. Link zamieszczam w opisie. O kryminałach opowiadam już po raz któryś. Zawsze może trochę niepotrzebnie przy tym filozofując, doszukując się czegoś więcej. A ostatnio też myślę sporo o zeitgeistach, czyli duchach epoki, świadectwach, tożsamości pewnego okresu, który później będzie rozpatrywany przez, nie wiem, antropologów i inne tęgie głowy zajmujące się historią kultury. Więc dlaczego by nie połączyć tych dwóch tematów? Zwłaszcza, że praktycznie za każdym razem, kiedy oglądam jakikolwiek kryminał, to zawsze zwracam uwagę na to, kiedy i gdzie konkretnie dzieje się akcja i w jaki sposób to wpływa na pokazywanie danej akcji, bo wydaje mi się, że kryminały bardzo dobrze pokazują znak czasów. I nie myślę tutaj tylko o wymiarze technologicznym, nie chodzi mi o to, że kryminały, które dzieją się, nie wiem, 50-60 lat temu, rozwiązałyby swoją fabułę w 3-4 sekundy, gdyby tylko był dostęp do badań DNA, gdyby takowe wtedy istniały, albo o współczesną wszechobecność telefonów komórkowych z łatwym dostępem do robienia zdjęć i do wskazania konkretnej lokalizacji, przez co scenarzyści muszą wymyślać coraz to inne rozwiązania, żeby odsunąć ten zbyt łatwy element fabularny na bok. Nie, bardziej chodzi mi o to, że kryminał w samej swojej esencji jest jednym z najwdzięczniejszych gatunków tekstów kultury, jakie możemy znaleźć, dlatego że liczy się mięsko, liczy się fabuła albo bohaterowie, a wszystko inne jest przeszkadzajką. Stary motyw, pani zabiła pana albo pan zabił panią, a cała reszta jest tylko dodatkiem, który ma za zadanie albo uwiarygodnić pokazywany świat, albo zbić widza z tropu, pokazać mu jakieś fałszywe motywy, tropy, wątki fabularne, które w jakiś sposób odwrócą jego uwagę od próby przewidywania tego, w jaki sposób zakończy się ta historia. I mieliśmy nawet w Polsce takie przykłady, kiedy kryminały okazywały się być najlepszym świadectwem danej epoki, o wiele lepszym niż na przykład codzienne opery mydlane, które miałyby pokazywać samo konkretne życie, a tak naprawdę okazywały się być bardzo ograniczonym, zawężonym wycinkiem jakiejś konkretnej, wymyślonej przez scenarzystów w rzeczywistości. Na przykład Ekstradycja, o której mówiłem już jakiś czas temu, jest dla mnie wspaniałym podręcznikiem do wiedzy na temat tego, jak wyglądała Polska w latach 90. To, w jaki sposób jest tam położony nacisk na wszechobecną przestępczość zorganizowaną i to, w jaki sposób ona przesiąka na tą codzienność życia w Polsce, na ten ogólno pojęty marazm wynikający z przemian ustrojowych i nie tylko. Albo nawet później, dekadę później, serial Pitbull, który już nie dzieje się po tych zmianach ustrojowych i bardziej opowiada o takim lekko zarysowanym konflikcie pomiędzy tą starą gwardią, jeszcze pamiętającą to stare i inne czasy, a tą młodszą gwardią, która ma swoje pomysły i swoje metody na rozwiązywanie różnych konfliktów. I łatwo jest oceniać te dwa seriale, dlatego że od ich premiery minęło już sporo czasu. Świat się trochę zmienił, przez co my też mamy trochę wyraźniejszą perspektywę na to, co definiowało tamten okres. W przypadku Belfra tak łatwo nie będzie, dlatego że to, co się działo 10 lat temu, nie różni się w naszych głowach tak mocno od tego, co dzieje się teraz, ale jest w tym jakaś taka mała atrakcja, w tej próbie przewidywania tego, na co historycy będą zwracać uwagę, przez pryzmat czego będą oceniać tę poprzednią, drugą dekadę XXI wieku. I tak jak każdą dyskusję na temat filozofii należałoby zacząć od Greków, tak każdą opowieść o serialu kryminalnym w telewizji należałoby zacząć od serialu Twin Peaks, który niewątpliwie jest jednym z kamieni milowych w historii telewizji i też służy jako podwalina dla wszystkich innych późniejszych seriali kryminalnych. Tutaj w przypadku Belfra niewspomnienie o Twin Peaks mogłoby być uznane za nietakt, dlatego że punkt wyjścia całej tej opowieści jest praktycznie taki sam. Oto mamy małą, spokojną mieścinę, położoną gdzieś tam na pięknym łonie natury, w miasteczku, w którym wszyscy się znają, w miasteczku, którego gospodarka jest stymulowana przez raczej jednego głównego przedsiębiorcę, który rozgrywa główne karty, i oto w tej pięknej, spokojnej i malowniczej miejscowości dochodzi do niewyobrażalnej tragedii. Oto zostają znalezione zwłoki nastoletniej dziewczyny, klasowej prymuski, ulubienicy nauczycieli. Zbrodnia ta wstrząsa całą miejscowością do szpiku kości, aż oto pojawia się pewien outsider z zewnątrz, który ma za zadanie tę całą tajemnicę rozwikłać, a przy okazji odkryć tą całą moralną zgniliznę, na której zbudowane jest to małe miasteczko. No bardziej Twin Peaksowo się nie dało, ale jak inspirować się to najlepszymi? Z tym, że to, na co muszę zwrócić uwagę, to na fakt, że sam Twin Peaks tego kryminalnego zeitgeistu, ducha epoki, jest de facto pozbawiony. No bo niby to są lata 90. To jednak jest tam spora garść 80-sów, niekiedy i nawet 70-sów, a jakby spojrzeć na archetypy postaci, które są tam pokazane, no to nawet są tam 50-sy, a też po trosze są też elementy futurystyczne, a już o elementach nadprzyrodzonych i tej atmosferze linczowskiej rodem ze snu nie wspomnę. No nie można mieć wszystkiego. Twin Peaks jest bardziej opowieścią o Ameryce w ogóle i ogniskuje wszystkie te historyczne i współczesne problemy Ameryki, nie tylko orientując się w małych miejscowościach. Zatem co? Mamo, możemy mieć Twin Peaks w Polsce, ale mamy Twin Peaks w Polsce, ale bez elementów nadprzyrodzonych? Trochę tak jest, ale jest też w tym coś więcej. Małomiasteczkowość. Termin trochę przywłaszczony przez Dawida Podsiadło jego singlem i albumem z 2018 roku, ale to wydaje mi się, że jest ten główny motyw, ten główny wniosek, który możemy wyciągnąć z pierwszego sezonu Belfra. Ale tutaj bardzo istotne jest do nakreślenia tło polityczne w Polsce. Jakby spojrzeć na rok 2015, kiedy kręcono pierwszy sezon Belfra, i później rok 2016, czyli rok emisji, no to mamy tutaj do czynienia z takimi trochę latami granicznymi, czasem przejścia pomiędzy 8-letnimi rządami jednej partii w 8-letnie rządy drugiej partii. I nie mam w ogóle zamiaru tutaj wchodzić w jakiekolwiek partyjne gierki, ale zwrócę uwagę na fakt, że scenarzyści, jak i politycy często szukają tego samego, a mianowicie osi sporu. W przypadku fabuł to jest oczywiste, praktycznie nie ma historii bez konfliktu. Rozgrywki polityczne z kolei w myśl zasady dziel i rządź także poszukują konfliktu, który mógłby napędzać kampanię i wprowadzać jasną dychotomię. My kontra oni. I w Polsce takich osi podziału mieliśmy mnogość, zarówno patrząc na to z perspektywy komunistów i postkomunistów oraz solidarnościowców, później Polska konserwatywna kontra Polska proeuropejska, to czas referendum, a później, no później zaczynają się schody. Z pomocą przychodzi geografia i terminy Polska A i Polska B bywają rzucane w najróżniejszych kontekstach i też oznaczają wiele różnych rzeczy. Bardzo często i bardzo długo spoglądano na to jako na mapę współczesnej Polski, na której jeszcze widać zabory pruski, rosyjski i austriacki, i było widać z uwzględnieniem tego podziału poszczególne różnice, które charakteryzują te regiony, które znajdowały także swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborczych. Jednak od jakiegoś czasu, i myślę, że zawężenie tego do czasu ostatniej dekady nie będzie aż tak bardzo nie na miejscu, wydaje mi się, że poszukiwanie tej osi sporu i znalezienie Polski A i Polski B będzie miało swoje odzwierciedlenie w Polsce prowincjonalnej, jak i Polsce no, wielkomiejskiej. Małe miejscowości, wyludniające się miejscowości mierzą się z zupełnie innym zestawem problemów, które można napotkać w większych miejscowościach, a mówiąc większe miejscowości, mam na myśli minimum miasta wojewódzkie, by nawet nie zawęzić do tego do 5, może 6 największych miast w Polsce. I żebyśmy mieli jasność, dostrzeżenie różnic pomiędzy tymi dwoma życiowymi ośrodkami to nie jest nic nowego. Problem jednak leżał w tym, że niejednokrotnie zagadnienia związane problematyka wsi, prowincji bywała w polskiej popkulturze no, dość infantylizowana, to tak mówiąc lekko i nie próbując szukać w tym niczyjej winy. W większości tychże dawnych produkcji życie na wsi, życie w małych miejscowościach przede wszystkim musiało być proste, bo na wsi to jest proste życie, prości ludzie, proste problemy i oni to sobie muszą to wszystko tak gmatwać, aż wreszcie pojawia się jakiś zbawiciel z wielkiej miejscowości, który pokazuje im, jak to jest żyć, ale tak naprawdę się okazuje, że to on lub ona więcej uczy się od nich. Prawdę mówiąc, to był główny powód, dla którego tak długo mi zajęło wzięcie się za Ranch, ale też był to jeden z głównych powodów, dla którego Złotopolscy byli jakkolwiek ciekawym serialem do oglądania. Natomiast w Belfrze takiej prostej infantylizacji nie znajduję. Z jednej strony tak, od samego początku wiemy, gdzie jesteśmy. Pierwszy odcinek i pierwsze sceny pokazują nam, z jaką materią my tutaj obcujemy. Język, którym posługują się bohaterowie, jest językiem polskim, ale też z pewnymi takimi wtrętami, których w większym mieście byśmy nie usłyszeli. Od razu, praktycznie na samym początku dowiadujemy się, że policja jest beznadziejna, to wiadomo, ale jest jeszcze bardziej beznadziejna, niż by była w większym mieście, bo jest uwikłana w konflikty. Wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy wszystkich znają, wszyscy też mają kredyty, ale też, co ciekawe, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że żyją w piekle, że tak naprawdę żyją naznaczeni piętnem tejże małej miejscowości i tak naprawdę główną aspiracją większości bohaterów, których zastajemy w tych małomiasteczkowych Dobrowicach, ich największą aspiracją jest po prostu wyrwać się z tego, zarówno w sensie dosłownym wyjechania, porzucenia tego życia i zaczęcia go na nowo w jakimś innym miejscu, albo wyrwania się w sposób bardziej klasowy, wybicia się ponad wszystkich tych innych małomiasteczkowych prowincjuszy i stania się trochę takim panem na włościach, panem czegoś. Oglądając zaprezentowane na ekranie fikcyjne Dobrowice, nie mamy poczucia, że przenieśliśmy się w jakiś inny wymiar, do obcego państwa, do malowniczego, idyllicznego i wyśnionego przez Mickiewicza Soplicowa. Nie, mamy wrażenie, że jest to jakaś miejscowość, z którą każdy z nas miał kiedyś styczność. Jesteśmy w stanie sobie pod nią podłożyć jakąś inną małą miejscowość, którą znamy i rozpoznajemy te elementy i dopasowujemy je. A skoro mamy tę małą miejscowość, środowisko dla wielu obce, no to potrzebny jest też ktoś z zewnątrz, outsider, który będzie naszymi oczami i to jemu będzie tłumaczone to wszystko, jak to wygląda. W tym wypadku mamy do czynienia z Pawłem Zawadzkim, w tej roli Maciej Sztur, który wciela się w rolę nauczyciela, który zupełnym przypadkiem przyjeżdża do Dobrowic i zupełnym przypadkiem zaczyna się interesować zabójstwem nastolatki. I z jednej strony to tworzy od razu taki kontrast my kontra oni, mieszczuchy kontra ludzie z małego miasta, ale nie jest to tak oczywisty i tak przerysowany konflikt jak na przykład w Ranchu albo w Pieniądze to nie wszystko. Nie, tutaj obecność nauczyciela z Warszawy trochę imponuje, ale też zarazem bohaterowie próbują to w jakiś sposób przykryć, starają się stworzyć takie wrażenie, że to niby nic takiego, ale to jednak trochę coś takiego, że przyjeżdża ktoś z Warszawy. Nietypowe jest to. Po co on tu przyjeżdża? Co on tak naprawdę od nas chce? To, co zadowala i to, co cieszy, to brak tego elementu moralizatorskiego. Nie ma się takiego poczucia, żeby ten główny bohater przyjechał w jakiś sposób nawracać tych mieszkańców małej miejscowości i też nie ma się takiego poczucia, żeby na koniec on wyjeżdżał stamtąd z jakąkolwiek lekcją. Od Polska. Niby trochę inna, ale w wielu aspektach bardzo podobna. Dla kogoś z zewnątrz wydawałoby się to stereotypowe, jednak dla kogoś, kto mniej więcej w tej sprawie siedzi, wie, że jest to bardzo adekwatne pokazanie sytuacji, bardzo adekwatne pokazanie Polski prowincjonalnej, bo jak Polska prowincjonalna i jak właśnie polska zaradność, no to też układy, układziki, systemy, knute może trochę nieudolnie, z trochę małymi stawkami, no ale przecież każdy orze jak może. No, nie byłoby opowieści kryminalnej, gdyby nie zawrzeć w niej postaci kryminalistów, ludzi, którzy działają w sposób wyjęty spod prawa. I to jest bardzo ciekawy znak epoki, który jest w stanie potwierdzić praktycznie każdy, że obecnie w tej Polsce na tę chwilę żyje się całkiem spokojnie. Jeżeli zestawić to chociażby patrząc na prasowe nagłówki sprzed 20-25 lat, no to wtedy nie było dnia, żeby nie było jakiejś strzelaniny, jakiegoś zabójstwa, jakiegoś wysadzenia pizzerii czy czegoś innego. Wtedy Polska z perspektywy kryminalnej była zupełnie innym miejscem. I wspomniana już przeze mnie wcześniej ekstradycja pokazywała ten świat, ukazywała go właśnie z perspektywy tego, w jaki sposób gangi, małe gangi, jak i większe gangi, trzęsą de facto miastem i w jaki sposób mają swoje macki w różnych podmiotach, elementach życia społecznego. Natomiast współcześnie takie sytuacje są sporadyczne, ale nie oznacza to, żeby przestępczość jakkolwiek zmalała. Po prostu działa w sposób mniej oczywisty, w sposób, który nie rzuca się tak w oczy osobom postronnym. I w pierwszym sezonie Belfra mamy to niebywale zręcznie zarysowane, dlatego że mamy do czynienia z kilkoma różnymi odmianami kryminalistów. Oczywiście mamy gangsterów, takich ulicznych rzezimieszków, którzy wymachują bronią, ale patrząc na to, w jaki sposób oni zostali zaprezentowani w pierwszym sezonie Belfra, to trochę odbiega od tego wizerunku gangstera z lat 90. Nie są oni jakimiś takimi bezmyślnymi oprychami, którzy kierują się wyłącznie przemocą w imię samej przemocy. Nie, nawet w pewnych elementach można zrozumieć to, dlaczego zajmują się tym, czym się zajmują. Bardzo bliskie położenie geograficzne do granicy z Rosją w jakiś sposób wspomaga podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności przestępczej. Najlepiej zarysowana postać gangstera, czyli Adriana Kusia, odgrywanego przez Sebastiana Fabiańskiego, swoją drogą, jednej z moich ulubionych ról Sebastiana Fabiańskiego. Oczywiście zaraz po jednej z jego pierwszych ról, jaką byli tancerze, to tak, widzimy jego bezwzględność, ale z drugiej strony jest ona nieźle umotywowana. Nawet jesteśmy w stanie mu współczuć i zrozumieć, jaki był szereg decyzji, które podjął, które sprawiły, że jego życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Ale jednak o wiele większy fokus jest położony na układy, układziki i politykę lokalną tego najniższego szczebla. A to za sprawą siatki połączeń, na której szczycie znajduje się lokalny oligarcha Grzegorz Molenda, odgrywany przez, no, jeszcze lepszego niż Fabiański, Grzegorza Damięckiego. W sumie bardzo szanuję to, że do końca w serialu nie powiedziano, czym się ten Molenda tak naprawdę zajmuje. Znaczy, oczywiście, na nielegalu szmugluje bimber i fajki z obwodu kaliningradzkiego, ale jaki jest jego legalny biznes, jaka jest jego przykrywka, no ja mam, no ma jakąś tam restaurację, ale to nie może być wszystko, biorąc pod uwagę, jak dostatnie jest jego życie. On trzyma w ręku całe to miasto, niejednokrotnie często powtarzając, że Dobrowice to ja. No ale trzymając się oczywiście zasady tego, że król, który musi nazywać się królem, nie jest prawdziwym królem, no to w pewnych momentach ten jego układ zaczyna mu się wymykać spod kontroli. A w ramach układu jest burmistrz, który oczywiście, że siedzi w jego kieszeni, jest komendant policji, który przymyka oko na jego wątpliwą działalność, a niejednokrotnie ratuje go z tarapatów, oraz inny lokalny przedsiębiorca, który ma jakiś tam zakład pracy, ale jego domeną jest to, że wyrzuca odpady do lasu. I to z kolei mogę powiedzieć, że jest element, który nie zestarzał się przez te 7 i 8 lat. Jakby spojrzeć na to, jak praktycznie każdego roku wraca temat nielegalnych składowisk odpadów, nielegalnego wywożenia tych odpadów, sprowadzania ich z innych krajów, wylewu ścieków do wód gruntowych i innych tego typu machlojek, można by powiedzieć, że tak, ta bolączka do dnia dzisiejszego tam towarzyszy. Więc ta jedna klika, która trzyma w szachu całą tą miejscowość, kręci sobie gdzieś tam na boku swoje wałki. Z jednej strony, czy to wyciągając fundusze unijne i wkładając je do swojej własnej kieszeni, ale też oddając co nieco, jak przystało na porządną organizację kryminalną, dzielą się też trochę swoim bogactwem ze społecznością. No bo z jednej strony, kupując sobie przychylność co po niektórych osób, tutaj na przykład organizując remont hali sportowej, tutaj budując boisko i inne tego typu rzeczy, ale też nawet gdy szykują się do wielkiego przekrętu i próbują racjonalizować te decyzje, no to przynajmniej tłumaczą się, że przynajmniej będą jakieś miejsca pracy w tych Dobrowicach, przynajmniej będą równe chodniki. Nie mam na tyle związków z przestępczością zorganizowaną, żeby stwierdzić, czy jest to wiarygodne, czy nie, ale jest to na pewno smaczek, który pomaga w kupieniu tego świata przedstawionego. Skoro było już o klasycznych postaciach znanych z kryminału, no to warto byłoby się przyjrzeć pozostałym grupom społecznym, zawodowym, które są pokazane w pierwszym sezonie serialu Belfer. No i zacznijmy od policjantów, dlatego że policjanci w tym serialu są po prostu głupi i raczej nie wzbudzający zaufania. I całe szczęście. Bo to już nie są czasy lat 90., kiedy był potrzebny jakiś promyk nadziei i wizerunek jakiegoś jednego dobrego gliny, który wbrew zasadom i wbrew zepsutemu systemowi sam walczy o sprawiedliwość. Ludzie już raczej tego nie kupią. Ludzie już raczej tego nie kupują i raczej społeczne zaufanie do policjantów z roku na rok spada. Mamy tutaj w serialu pokazane trzy gatunki takich policjantów. Najczęściej widzimy tych zblazowanych, tych, którzy no orają jak umieją, a umieją raczej niespecjalnie zbyt wiele i niespecjalnie im zależy na tym, żeby w sposób zgodny ze stanem faktycznym rozwiązać daną zagadkę. Raczej chodzi o to, żeby szybko pozbyć się problemu z głowy i żeby nie było zbyt wiele zamieszania, bo po co nam w małej miejscowości zamieszanie. To od tego w zasadzie zaczyna się serial, że widzimy policję, która zabezpiecza miejsce zbrodni, na miejscu zbrodni torebka z pieniędzmi. No i bardzo szybko się okazuje, że część z tych pieniędzy zginęła i znalazła się w kieszeni tychże właśnie policjantów, a ich grzechów całą masę poznajemy wraz z rozwojem serialu. Druga kategoria to są ci, co by chcieli, no ale nie mogą, no bo jednak są częścią tej organizacji, są częścią tej społeczności. W pierwszym sezonie Belfred taką kategorię reprezentuje postać odgrywana przez Piotra Głowackiego. Pomaga jak umie, wbrew przeciwnościom losu, ma serce po właściwej stronie, ale tak naprawdę cała robota zostaje rozwiązana, kiedy na miejsce wkraczają stołeczni, Centralne Biuro Śledcze Policji, polskie FBI. No i oni to potrafią i oni to rozwiązują, no ale z takim zapleczem, jak oni mają, no to każdy by potrafił. Żeby nie było, nawet ci stołeczniacy są trochę nasączeni taką apatią, takim trochę marazmem. Ten sukces w śledztwie nie przychodzi im od razu i nie przychodzi im za darmo. Jest także czwarta władza, dziennikarze. I znowu, w porównaniu do wielu poprzednich, wcześniejszych produkcji, Bogu dzięki, że zawód dziennikarza nie jest tak wyidealizowany, jak mogły go wyidealizować lata 90., kiedy bycie dziennikarzem kojarzyło się z czymś prestiżowym, z jakąś taką nieugiętością, niezłomnością. Nie, tutaj dziennikarstwo, dziennikarze raczej są przedstawieni z perspektywy leniwych, ostrożnych, niewiarygodnie mocno pochłoniętych marazmem, no i też nasączonych alkoholem. W Dobrowicach, w małej miejscowości, jest tylko jeden dziennikarz, Lesław, w tej roli, w swojej życiówce, i mówię to z ręką na sercu, Krzysztof Pieczyński. No i widać po nim także, że on także by chciał, że też gdzieś to serce mu bije po właściwej stronie, ale już tak długo, tak mocno jest otoczony tą wszechogarniającą, małomiasteczkową apatią, że już nie umie inaczej. Jest dobry w zbieraniu researchu, ale robieniu z tym czegokolwiek, no to już tutaj zaczynają się problemy. Pojawia się także na moment motyw dziennikarza z Warszawy, on nie jest tak mocno rozbudowany, ale też podoba mi się wiarygodność w tym, że dziennikarz z Warszawy przyjeżdża do małej miejscowości i w zasadzie oczekuje, że lokalni dziennikarze wykonają za niego większość roboty, a on sobie to po prostu jakoś ładnie przepisze i przeredaguje. To jest nawet w miarę wiarygodne z tym, jak to wygląda w rzeczywistości. No i kolejna grupa zawodowa, czyli nauczyciele. W końcu serial nazywa się Belfer. Główny bohater jest nauczycielem, więc oczywiście ta grupa społeczna też jest tutaj zarysowana. Całe szczęście, o nauczycielach to ten serial w zasadzie najmniej rozprawia i bardzo mnie cieszy, że ewentualne dramy pokoju nauczycielskiego są ograniczone do minimum. Jedyne, co to dowodzi, to to, że nauczyciel, który po nocach tropi morderstwo, to nie ma prawa osiągać wyników dydaktycznych i tutaj mamy względny realizm. Nauczyciele są pokazani w sposób stereotypowy, ale z drugiej strony, jak sięgam pamięcią do swojego własnego liceum, to zbyt wiele się to nie różni. Oto dyrektor, który przejmuje się o wiele mniej stanem psychicznym i fizycznym uczniów, a bardziej wynikami w nauce i tym, żeby szkoła była ładna i żeby można było się czymś pokazać. Mamy nauczyciela WF-u, który siedzi w swoim kantorku, jest po prostu obleśny i z jednej strony wszyscy, patrząc na jego zachowanie, podejrzewają tutaj coś nieprzyjemnego, to jednak brakuje dowodów na to, że faktycznie coś takiego ma miejsce. Mamy historyka zapaleńca, który oczywiście najbardziej się fascynuje II wojną światową, no i mamy tego nauczyciela polskiego, Pawła Zawadzkiego. I on w zasadzie jest nauczycielem polskiego tylko po to, żeby można było robić coś takiego jak magic lesson. To ja to tak sobie wymyśliłem. To jest taka wariacja na punkcie tropu, jakim jest Magic Radio, które zawsze nadaje akurat te istotne dla fabuły wiadomości od razu, jak się tylko włączy. Tak tutaj wszystkie lekcje polskiego, które prowadzi Zawadzki, opowiadają w sposób metaforyczny o wydarzeniach w Dobrowicach. I choć to także momentami zbyt wygodne dla fabuły, to tutaj nie przeszkadza tak bardzo, dlatego że koniec końców tym nauczycielem, który dobiera sobie te lektury i program, jest koleś, który faktycznie prowadzi śledztwo. Co więcej, w pewnym momencie nawet wykorzystuje spektrum swoich nauczycielskich możliwości, jak na przykład niezapowiedziana kartkówka, żeby zweryfikować, kto z jego uczniów coś wie, żeby popchnąć naprzód to śledztwo. Jak można się oczywiście spodziewać, nauczyciele, podobnież jak dziennikarze, policjanci, gangsterzy i dosłownie wszyscy w tym miasteczku, są przepełnieni marazmem. Tli się w nich jakaś taka aspiracja, że fajnie by było zrobić coś więcej, ale koniec końców, po co i dlaczego w końcu tutaj tak jest i od zawsze tak było.
Coś obejrzanego.
Jest jeszcze jedna grupa społeczna, chociaż nie zawodowa, o której pokazaniu w pierwszym sezonie Belfra warto wspomnieć. Są to nastolatki, młodzież. Wszak rzecz dzieje się w szkole i mamy bardzo dużo bohaterów właśnie nastoletnich. I prawdę mówiąc, jest to rzecz, która mnie niebywale i niemiłosiernie drażni w bardzo wielu produkcjach, nie tylko polskich, czyli to, w jaki sposób pokazywani są ludzie młodzi, zwłaszcza gdy zabierają się za to ludzie reprezentujący pokolenie wcześniej, albo dwa pokolenia, a niekiedy nawet trzy pokolenia wcześniej. Niekiedy zdarza się, że nie oglądamy pełnoprawnych postaci, które są nastolatkami, tylko co najwyżej jakieś takie wyobrażenie tychże właśnie starszych ludzi na temat tego, jak to te dzieciaki się zachowują, co one tak naprawdę robią. A jak jeszcze zdarza się, że tych nastolatków odgrywają ludzie bardzo mocno zbliżający się do 30, no to już w ogóle wypada to karykaturalnie. Najlepszym papierkiem lakmusowym na to, czy mamy do czynienia z dobrymi postaciami nastoletnimi, czy ze złymi, to kwestia tego, jak duży dyskomfort sprawia nam oglądanie ich na ekranie. Jeżeli jest on zbyt duży i po prostu oglądamy te sceny przez palce, to najprawdopodobniej nie są to dobrze napisane postacie dziecięce, a jeżeli jesteśmy zaangażowani w to, co się z nimi dzieje i chcemy poznawać bardziej ich historię i nawet jesteśmy z nimi w stanie współodczuwać, no to już jest dobrze, no to już jest to całkiem dobra postać. A jeżeli oglądając tę młodzież odczuwamy bardzo delikatne, ale wciąż ciarki zażenowania i wstydu, no to dodatkowo są to wiarygodne postaci młodzieżowe, dlatego że nie czarujmy się jednak, bycie nastolatkiem trochę cringe'owe jest. Tutaj wypada to dobrze, bo nie mamy poczucia, że oglądamy, nie wiem, dorosłych, którzy po prostu są posadzeni w ławkach i zachowują się jak dorośli. Nie, oglądamy nastolatków, którzy mają swoje problemy, które nie są jakoś mocno wydumane czy wyssane z palca, a wtedy, kiedy próbują aspirować do bycia trochę bardziej dorosłymi, no to wyglądają w tym po prostu śmiesznie. Mówią swoim językiem, ale nie jest to język przesadzony, do którego widz bardziej dorosły potrzebowałby słownika, bo scenarzysta posiłkował się słownikiem miejskim czy jakimkolwiek innym słownikiem kolokwializmów. Trochę zajmują się nauką, trochę bardziej zajmują się sobą, trochę bardziej zajmują się swoimi życiowymi dramatami, bo wiadomo, że jak jest się nastolatkiem, to jednak każdy dramat urasta do rangi życiowego dramatu. A ich zachowanie? Powiedziałbym, że jest całkiem adekwatne do zachowania licealistów z tamtego okresu, bo jednak co nieco z tamtego pamiętam. Oczywiście dorośli się skarżą, że cały czas te dzieciaki to tylko w tych telefonach siedzą, ale nie jest to tak sfokusowane i tak tendencyjne, jak mogłoby to być napisane. Podobnie kwestia, która bardzo wielu twórcom filmowym, ale też literackim sprawia problem, czyli dzieci i kwestia używek, czyli seksu, alkoholu i przede wszystkim narkotyków. Niełatwo jest znaleźć produkcję, która opowiada o tym zagadnieniu, znajdując jakiś złoty środek w taki sposób, żeby nie przedobrzyć, żeby nie sugerować, że te dzieciaki to teraz nic nie robią, tylko ćpają i z drugiej strony, żeby nie podchodzić do tego lekceważąco, lekkomyślnie. Tutaj zawsze z tyłu głowy mam scenę Zem jak miłość, kiedy Marek Mostowiak proponuje swojemu siostrzeńcowi skręta z marihuaną. Tutaj te narkotyki są w życiu tych nastolatków, gdzieś są w otoczeniu i nie ma co robić wokół tego dramatu i nie ma co się nad tym bardziej fokusować i bardziej nad tym pochylać. Licealiści, młodzież to są po prostu tacy młodzi dorośli i takich należy traktować. Niby trochę inni, a jednak trochę tacy sami. Próbując zebrać wszystko to, co do tej pory powiedziałem i w jakiś sposób to podsumować, wypadałoby też niejako tego Belfra zrecenzować po tych 7 latach, jak to się trzyma. Podchodziłem do tego seansu z rezerwą, ale okazało się, że całkiem nieźle się to zestarzało i bardzo mi się podobało. Gdybym miał wskazać na element, który w sposób ewidentny najbardziej wybija się naprzód, sposób, który uderza w pamięć i takim go zapamiętałem, to jak świetnie jest ten serial zagrany. W pierwszym sezonie Belfra występują praktycznie wszyscy aktorzy, których moglibyśmy sobie wyobrazić, a ci, którzy nie występują, to pojawiają się w następnym sezonie. Nawet w rolach małych, nawet w rolach jedno-dwuscenowych znajdziemy osoby, które skądś gdzieś kojarzymy, osoby, których wieki już nie widzieliśmy, a tutaj się pojawiają i kradną scenę. Wspomniany już przeze mnie Krzysztof Pieczyński, który wciela się w Wlesława, to jest rola, która przypomniała mi o tym, że Bruno z Na dobre i na złe jeszcze gra i jeszcze w czymś występuje i później zmotywowała mnie do obejrzenia nowego filmu Lecha Majewskiego i nowego filmu Zanussiego, bo on tam występował, co okazało się być sporym rozczarowaniem, ale mniejsza, Krzysztof Pieczyński na ekranie jest wow, podobnież jak Grzegorz Damiński, dla którego ta rola była trochę odkryciem, to po Belfrze zaczął się pojawiać częściej na ekranach telewizyjnych, jak i ekranach kinowych, ale też Robert Gonera, który kilkanaście lat temu trochę zniknął z afisza, trochę przestał się pojawiać w produkcjach filmowych i telewizyjnych, a tutaj wraca i ma małą rolę, ale go kupuje w każdej scenie, w której się pojawia, ale też Sebastian Fabiański, Przemysław Bluszcz, Robert Czebotar, Paweł Królikowski, Tomasz Dedek, czy Szymon Piotr Warszawski, Kowalski czy Aleksandra Popławska. Oni wypadają świetnie, tworzą naprawdę fajną zbiorowość indywidualnych postaci, które aż chce się oglądać na ekranie. Nawet ten Maciej Sztur w tej roli tytułowej, gdzie ja za Szturem za bardzo nie przepadam w rolach dramatycznych, sprawdza się dobrze, sprawdza się w sposób nieinwazyjny, nie przeszkadza, jest dobrym motorem napędzającym fabułę, ale też wie, kiedy się wycofać, żeby pozwolić zabłysnąć swoim współodgrywającym. Ci, których wymieniłem przed chwilą, to ta obsada uznana, ta obsada, którą znamy i kojarzymy z ekranu, ale też bardzo poważne skrzypce odgrywają ci młodzi aktorzy, ci, dla których to była jedna z pierwszych ról zaraz po wyjściu ze szkoły teatralnej czy szkoły filmowej, albo druga z ról, no bo pierwszą było Miasto 44, a teraz oglądamy ich na ekranie w większości produkcji. Sandra Drzymalska, Józef Pawłowski, Paulina Szostak, Aleksandra Grabowska, Katarzyna Sawczuk, Jakub Zając czy Malwina Bus, no to to są te nazwiska, które teraz generują szum i pojawiają się właśnie w większości produkcji telewizyjnych czy filmowych. Jak oglądam jakiś polski serial albo film mniejszy i widzę znajomą twarz, to moim pierwszym typem na pytanie, skąd ja tę twarz kojarzę, jest prawdopodobnie to, że może gdzieś w Belfrze się ta osoba pojawiła i niejednokrotnie mam w tym aspekcie rację. Po 7 latach od ostatniego i jedynego oglądania serialu zdążyłem całkowicie zapomnieć, jakie było rozwiązanie fabularne i oglądając ten serial ponownie nie miałem pojęcia, kto jest mordercą. I to było bardzo miłe, ponieważ przypomniałem sobie dopiero w okolicach przedostatniego odcinka, a i tak ostatecznie, co się zdarzyło, było mimo wszystko niespodzianką, bo jednak pamięć już nie ta, ale jednak trzymając się zasad dobrego kryminału, da się to wcześniej wykminić, da się to rozwiązać, da się to wykminić, wskazówki są porozrzucane, a to czy widz je zauważy, czy nie, no to już jest jego dobra wola. Żebyśmy mieli jasność i zachowali odpowiednie proporcje, są też pewne rzeczy, które zgrzytają i w największej mierze są to wątki romantyczne, zwłaszcza dotyczące głównego bohatera, które trochę są bez sensu, ale jakbym chciał sobie to jakoś racjonalizować, to wmawiałbym sobie, że to jest ten element warszawki, że oto przyjeżdża warszawiak i jest w stanie sobie owinąć każdego wokół palca, ale tutaj musiałbym włożyć naprawdę bardzo dużo mojej dobrej woli, żeby do takiego wniosku dojść. Pytanie brzmi, jak bardzo różniłby się ten serial Belfer, gdyby ukazał się teraz? Czy coś się zmieniło na osi sporu prowincja kontra Polska zauważona? Nie wiem. Trochę tak, a trochę nie. Małe miasteczka są jeszcze bardziej wyludnione, ale z wąskiego wycinka znanej mi rzeczywistości Polski prowincjonalnej stwierdziłbym, że te nierówności są mikroskopijnie mniejsze niż były te 7-8 lat temu. Zaprezentowana Polska dwóch prędkości musiałaby operować na jeszcze większym kontraście, albo inaczej, w ogóle należałoby z niego zrezygnować, a może skupić się już na bardziej podziałach ideologicznych, bo takie mam wrażenie, że jako społeczeństwo poszliśmy przez te 7-8 lat, że jesteśmy może nie tyle, że bardziej podzieleni, co bardziej zakotwiczeni w konkretnych ideologicznych szufladkach, w konkretnych kategoriach. Różniłoby się też to, że dzieciaki by pewnie o wiele więcej siedziały w tych telefonach, prawdopodobnie na TikTokach, ale z drugiej strony motyw tego podłączenia się do mediów społecznościowych, do tego stałego śledzenia i dzielenia się swoją obecnością ze wszystkimi w internecie, to byłoby na pewno o wiele szerzej i o wiele mocniej wykorzystane. A sprawa tajemniczego zamordowania młodej dziewczyny z całą pewnością byłaby czymś, czym żyłaby cała Polska. Tym razem byłaby katowana przez autorów kryminalnych podcastów, a tym, co mają dziennikarze do powiedzenia, to już w ogóle by się nikt nie przejmował. A jak historia Belfra będzie pokazana teraz? No to o tym się przekonamy, bo trzeci sezon Belfra, zatytułowany Belfer Ostatnia lekcja, pojawi się już tej jesieni. Na ten czas pierwszy sezon Belfra jest możliwy do obejrzenia w serwisie Canal Plus Online, a link do obejrzenia znajdziecie w opisie. Na dziś to byłoby wszystko. Dzięki wielkie za wysłuchanie. To było Coś Obejrzanego i ja nazywam się Józef Poznar. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś Obejrzanego.